Bez wątpienia każdy z nas chce zarabiać bardzo dobrze. Wszyscy chcielibyśmy wykonywać zawód potrzebny i doceniany nie tylko finansowo. Dziś w wersji lokalnej postaramy się odpowiedzieć m.in. na pytanie, jakie zawody w województwie podlaskim są i będą dobrze płatne i poszukiwane przez pracodawców. Zapraszam, Adam Janczewski. W Polskim Radiu Białystok gościmy z delikatnym obsunięciem, ale już jesteśmy, panią kierownik referatu Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Urzędu Marszałkowskiego Edytę Dąbrowską. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Kierownik Biura Karier Politechniki Białostockiej Izabela Stankiewicz.
Dzień dobry.
Koordynatora klastra obróbki metali Sebastiana Rynkiewicza.
Witam państwa.
I wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Jarosława Sadowskiego.
Dzień dobry.
Jednym z badań, które dają obraz rynku pracy, jest barometr zawodów. No i zacznijmy tak najogólniej. Humaniści czy umysły ścisłe mają powody do zmartwień?
No ja bym zaryzykował stwierdzenie, że żadna z tych grup, którą pan redaktor wymienił, nie powinna mieć powodów do zmartwień, bo my często myślimy na skróty. Sytuacja na rynku pracy wygląda w taki sposób, że przedsiębiorcy, pracodawcy szukają tutaj pracowników we wszystkich zawodach. No pamiętajmy o tym, że klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy jest taki dokument, obejmuje prawie 2,5 tysiąca zawodów, tak, także tutaj gdybyśmy chcieli tak szczegółowo powiedzieć, że w którymś to zawodzie nie ma tego zapotrzebowania, to byśmy tutaj popełniali duży błąd. Natomiast tak, powiedziałem 2,5 tysiąca, tak, to tak dużo, tak. Natomiast na dzień dzisiejszy są inne badania, to znaczy są badania, tak, chociażby ten barometr zawodów, który tutaj często się przewija w naszym województwie, natomiast musimy pamiętać, że to jest takie badanie ogólnopolskie, już bodajże od 3 edycji realizowane, które myślę, jest właśnie takim przykładem takiego badania, które w sposób taki miarodajny oddaje te tendencje, które są aktualnie na rynku, ba nawet tutaj mówimy o takim lekkim wyprzedzeniu, bo ten barometr zawsze jest przygotowywany tak na kolejny rok.
No to zacznijmy od tych zawodów, mówiąc brzydko, może niepotrzebnych, tych, których jest w województwie podlaskim za dużo.
Jeżeli bazujemy, ale podkreślam, bazując na barometrze, tak, jeżeli tutaj spojrzymy na te zawody, które zostały określone jako tak jednoznacznie nadwyżkowe, pojawiają nam się tutaj bodajże 3, także są tam ekonomiści, rolnicy i hodowcy oraz specjaliści administracji publicznej. No i to myślę, to jest dobra informacja, bo z roku na rok ta grupa tych zawodów nadwyżkowych nam się zawęża, tak, był taki czas,
kiedy... Dobrze, że dzisiaj nie zaprosiliśmy do dyskusji żadnego ekonomistę, bo
ale właśnie zwróćmy tutaj uwagę na to, że tutaj posługujemy się też pewnym takim skrótem, bo nie dość, że tutaj mamy taką jedną kategorię pod tytułem ekonomiści, która mieści w sobie tutaj szereg zawodów, myślę, że tutaj ekonomiści też są wśród nas, także...
Nie przyznają się.
Ale są żywym zaprzeczeniem tego, że praca dla ekonomistów na pewno jest. Natomiast jak wygląda ten barometr zawodów, to też jest pewne takie uproszczone badanie, bo tak jak powiedziałem, taka pełna klasyfikacja zawodów i specjalności w Polsce liczy gdzieś około 2,5 tysiąca zawodów i specjalności, natomiast barometr posługuje się bodajże 165 zawodami, w takim ujęciu, w jakim one tak z reguły występują, jeżeli chodzi o formułowanie zapotrzebowania przez pracodawców. I też najważniejsze w tym wszystkim, tutaj powiedzieliśmy, że tak wygląda ta regionalna mapa, tak? Natomiast tak naprawdę, jeżeli spojrzymy w mapy powiatowe, tak zwane, okazuje się, że tam co powiat, to inna historia. I myślę, że tutaj nie powinniśmy się tak ulegać, nie powinniśmy może tak emocjonalnie podchodzić do informacji, że akurat któryś to zawód w danym momencie tutaj nie cieszy się za tym zapotrzebowaniem, bo to zawsze jest właśnie pochodna właśnie tego miejsca, czasu, i ten barometr, który jest takim badaniem cyklicznym, który już nam udowadnia, że ta sytuacja też ewoluuje.
Tutaj w zestawieniu dla województwa mamy 3 profesje, a jak już się zagłębimy chociażby w te dane dla powiatu białostockiego, to jest ich zdecydowanie więcej. Mówimy cały czas o tej nadwyżce. Architekci, urbaniści, architekci krajobrazu, ekonomiści, filolodzy, tłumacze, inżynierowie, pedagodzy, dekoratorzy wnętrz. Po prostu lista jest bardzo duża. Duża nadwyżka, bo to jest nadwyżka i jest jeszcze kategoria duża nadwyżka. Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy. To jednak humaniści.
to jednak humaniści tak. Natomiast no, jeżeli spojrzymy z kolei na tą mapę w ujęciu wojewódzkim, tak, to okazuje się, no, że chociażby ci wspomniani tutaj architekci, no jednak są w grupie tych zawodów zrównoważonych. Też inaczej jak gdyby no, wygląda sytuacja, jeżeli przyjrzymy się sytuacji no, w całej Polsce. Tak, także myślę, to też jest jak gdyby no, pewien no, sygnał, tak, pewien wyznacznik no, tutaj działań dla osób, które no, tutaj ukończyły określony kierunek, załóżmy studiów, czy mają określone jak gdyby przygotowanie, no, że czasami no, warto przyjrzeć się tej sytuacji, jeżeli nie w sąsiednich powiatach, no bo tutaj no, województwo podlaskie też jest takim no, województwem, które jest dosyć specyficzne, jeżeli chodzi o rynek pracy. No, można powiedzieć, że ten rynek pracy no, generalnie jest takim rynkiem ubogim, tak? Natomiast no, no cóż, no, żyjemy w takich czasach, kiedy no, ta mobilność geograficzna też jest wskazana.
To za chwilę postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, jeżeli nie trafiliśmy akurat z zawodem w tym czasie. Sebastian Rynkiewicz, klaster obróbki metali. Jakie zawody są poszukiwane wśród firm zrzeszonych w klastrze?
Myślę, że teraz mamy bardzo ciekawą sytuację na rynku z tego względu, że wśród firm klastrowych no, bardzo mocno jest sanie i to są zapotrzebowania na poziomie dziesiątek, setek, a nawet powoli można myśleć jakby o tysiącu osób z tego względu, że w tym momencie mamy mocno rozpędzoną gospodarkę. Firmy nie są w stanie zrealizować zamówień, na które jest zapotrzebowanie, natomiast z drugiej strony, tak jak rozmawiam teraz, mam spotkanie na poziomie powiatowym, to też w niektórych powiatach, to o czym mówił Jarek, jakby ludzie poszukują pracy, czyli mamy tą sytuację nie do końca zrównoważoną i myślę, że takie audycje czy spotkania nasze wspólne powinny pozwolić połączyć te dwa elementy, zapotrzebowanie rynku pracy też z ofertą pracowników. Tendencja, która się pojawia bez dwóch zdań, to z jednej strony poszukiwanie wysoko wykwalifikowanych pracowników. My w tej chwili na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przygotowujemy koncepcję Regionalnego Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości, czyli to są rzeczy, które w przyszłości nastąpią. One nie do końca są jeszcze usystematyzowane. To są zawody, które się będą pojawiały. Ludzie, którzy będą się zajmowali budowaniem sztucznej inteligencji, autonomiczne roboty, które będą przygotowywane i na to jest zapotrzebowanie.
W tym kontekście trafiłem na takie dane, które mówią o tym, że połowa uczniów obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracowała w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Nawet.
Dokładnie. To, co jest bardzo ważne i myślę, że mamy powody do dumy, że w naszym województwie pilotażowe projekty w tym zakresie jest realizowane, to pokazuje, że rzeczywiście mamy technologię na wysokim poziomie, ale z drugiej strony też są potrzebni pracownicy z wykształceniem technicznym czy branżowym, którzy już dość szybko są w stanie wejść. Tutaj jak patrzę na tą listę, nie widzę spawaczy. Tak? No, to jest taki element, że tych spawaczy na pewno będą potrzebni i w każdej...
Są w deficycie.
W deficycie oni są i z jednej strony to są spawacze, ale też widzimy, że zapotrzebowanie rynku tak jest duże, że tak naprawdę będą potrzebowani operatorzy robotów spawających. I to już zupełnie inne kwalifikacje, zupełnie inne wymagania. Co ciekawe, dużo niższe niż dla tradycyjnego spawacza. Także tutaj z naszej strony te zapotrzebowanie jest bardzo dużo i to w zakresie tych prostszych stanowisk pracy, ale też i bardzo, bardzo wysoko wykwalifikowanych.
Czyli z jednej strony wysokie wymagania techniczne, ale też te proste zawody.
Rzecz, która jest już zupełnie nową tendencją, to, że dzisiaj nie wystarczy być zwykłym inżynierem. Tutaj dlatego z Politechniką Białostocką współpracujemy. Też wymagane są kompetencje miękkie, umiejętności zarządzania, komunikacji. Często ludzie pracują w zespołach międzynarodowych, adaptacja kulturowa. Ja wczoraj wróciłem z Danii, tydzień temu byłem we Francji, w przyszłym tygodniu jestem w Hiszpanii i w każdym z tych krajów okazuje się, że barierą jest na przykład znajomość języka, tak? I o ile francuski inżynier sobie radzi, no to już w zespole międzynarodowym jest mu dużo trudniej, tak? I tutaj nasi pracownicy są wysoko oceniani, ale to też jest w związku z mobilnością sygnał taki, że oni będą wysysani z naszego regionalnego rynku pracy na rzecz tych rynków, gdzie po prostu pensje są wyższe.
Skoro już wywołana została Politechnika Białostocka, to co robi uczelnia, co robi Biuro Karier, ażeby dostosować to kształcenie do wymogów rynku pracy? Po prostu mówiąc najprościej jak tylko można, żeby studenci, którzy kończą Politechnikę Białostocką, mieli później pracę.
Politechnika Białostocka na wielu kierunkach dostosowuje program studiów do potrzeb rynku pracy. Między innymi przechodząc z profilu ogólnoakademickiego na profil praktyczny, gdzie duży procent zajęć jest prowadzonych przez współpracę z pracodawcami. Pracodawcy biorą udział w opiniowaniu programów studiów, uczestniczą przy tworzeniu programów. Pracodawcy mają możliwość również prowadzenia zajęć na tych kierunkach praktycznych.
Jak to wyglądało jeszcze kilka lat temu? Bo wydaje mi się, że nie było to zupełnie praktykowane jeszcze jakiś czas temu, żeby pracodawcy ingerowali w kształcenie nauczycieli.
Tak, zdecydowana większość kierunków była, tak jak powiedziałam, o profilu ogólnoakademickim, więc praktyki były, liczba praktyk była ograniczona. My co prawda jako Biuro Karier zajmujemy się organizacją praktyk nieobligatoryjnych, które nie wynikają z programu studiów, więc student, który czuje taki niedosyt, że ta praktyka jednak obowiązkowa mu nie wystarcza, to proponujemy też im odbycie praktyk nieobligatoryjnych. To są praktyki dłuższe, na pewno są ciekawsze, dlatego że studenci pracują już w konkretnych grupach projektowych, są bardziej włączani w kwestie konkretnych.
Gdzie mogą na przykład odbyć praktyki studenci Politechniki Białostockiej, już te dodatkowe?
Tak naprawdę wszędzie, w firmach logistycznych, w firmach produkcyjnych, w dużych korporacjach międzynarodowych, bo tu nie ukrywajmy, są kierunki na Politechnice też takie interpersonalne, typu zarządzanie, gdzie i tutaj nawet ekonomia na uniwersytecie to jest kierunek, gdzie tak naprawdę osoba zdobywa umiejętności w bardzo szerokim zakresie, więc tu to samo z kulturoznawstwem, tak? To nie znaczy, że kulturoznawca musi pracować gdzieś, nie wiem, w domu kultury, ale często jest zatrudniony przez firmy budowlane zatrudniające obcokrajowców i to jest najlepsza osoba do pierwszego kontaktu, która znając kulturę danego kraju i jeszcze bardzo dobrze, żeby znała język, to jest idealny dla pracodawcy.
Jest nadzieja dla humanistów. Sebastian Rynkiewicz, widzę, że chce chyba wspomnieć o stażach rotacyjnych.
Dokładnie, to jest ten element, który z Politechniką w zeszłym roku pilotażowo w ramach targów pracy zaoferowaliśmy studentom. Bardzo ciekawa inicjatywa unikatowa w skali kraju, gdzie młody człowiek w trakcie studiów ma możliwość w ciągu 3 miesięcy czy 2 miesięcy znaleźć się w 3-4 różnych zakładach o różnej kulturze organizacyjnej, o różnym poziomie technologicznym, o różnych rozwiązaniach. Ten program się udał i w tym roku zamierzamy go zrobić na większą skalę. I wydaje mi się, że znakomita okazja właśnie dla studentów Politechniki, ale nie tylko, do zapoznania się z możliwościami, co jest dostępne na rynku. Jeszcze kilka lat temu było to nie do wyobrażenia, ale dzięki tej współpracy klastrowej udaje nam się to robić i mamy nadzieję, że będziemy to robili tylko na szerszą skalę.
Co do praktyk, nie uważacie państwo, że to jest problem tego typu, że te praktyki często są takim obowiązkiem, że studenci nie podchodzą do nich jako jakiejś szansy na właśnie zrobienie takiego rozeznania na rynku pracy, tylko coś, co trzeba po prostu zaliczyć, zapomnieć i tyle.
Ale to jest tak jak z lekturami obowiązkowymi. Jeżeli jest coś obowiązkowe, to niekoniecznie doceniane. Więc ja już z doświadczenia też obserwuję, że z każdym rokiem zainteresowanie praktykami nieobligatoryjnymi wśród studentów rośnie. Szczególnie wtedy, kiedy pracodawcy jeszcze proponują, że ta praktyka będzie płatna, bo nie ukrywajmy, że każdy młody człowiek na wakacje chciałby zdobyć doświadczenie, ale też zarobić. Zawsze zachęcamy pracodawców, żeby jakieś tam koszty tego ponosili. Myślę, że to też poczta pantoflowa tak zwana. Student jeden pójdzie na praktykę, jest zadowolony, przekazuje kolegom. Mamy już firmy, z którymi współpracujemy od 4-5 lat, gdzie na bieżąco przez cały okres trwania roku akademickiego ci studenci praktykują. I teraz też pracodawcy są na tyle elastyczni, że praktyki nie muszą odbywać się w okresie wakacyjnym. W zależności od tego im jest na starszym roku, ma mniej zajęć, wówczas może załóżmy dwa razy w tygodniu poświęcić na praktykę.
To możemy zaapelować do studentów nas słuchających, ażeby do tych praktyk się przykładali, bo faktycznie można z tego coś ciekawego wynieść. Można na przykład zostać dziennikarzem, czego jestem żywym przykładem, bo zaczynałem w Polskim Radiu Białystok na praktykach. Czy pani Izabela Stankiewicz ma coś do dodania? Przepraszam.
To ja jestem.
Przepraszam, pani Edyta Dąbrowska.
Znaczy, może ja tak podsumowując tą dyskusję, która nam się tutaj ładnie uklarowała, chciałabym podkreślić, że to, co w ogóle obserwujemy na naszym rynku pracy, nie jest, jest może wynikiem tego, na jakim stopniu rozwoju jest po prostu nasza gospodarka. To, że w ujęciu regionalnym obserwujemy popyt na nieco inne kategorie zawodów niż w ujęciu lokalnym, powoduje, że te zawody, które być może dobrze sobie, osoby w pewnych zawodach, które dobrze sobie radzą na rynku regionalnym, być może gorzej na lokalnym, wynika z tego, że właśnie większość naszych powiatowych rynków jest rynkami o takim dużym natężeniu zatrudnienia i w ogóle pracy w rolnictwie. Jesteśmy po prostu województwem o charakterze rolniczym wciąż i nadal, w którym w niektórych powiatach zatrudnienie w rolnictwie przekracza nawet 70%. To rzutuje w ogóle na ogólne kierunki rozwoju gospodarki, bo w ujęciu regionalnym jesteśmy teraz na takim etapie, kiedy dominację zdobywa przemysł. Coraz więcej zawodów poszukiwanych jest właśnie w przemyśle, o czym powiedział Sebastian. I określone gałęzie przemysłu rozwijają się u nas szybciej niż inne, a przemysł maszynowy jest tego doskonałym przykładem. Jest to przemysł, który jest w naszym regionie uznany za naszą regionalną specjalizację, za jedną z regionalnych specjalizacji. I ten rozwój przemysłu rzutuje na takie ujęcie ilościowe popytu na pracę. Owszem, tak jak powiedział pan dyrektor, różne kategorie zawodów potrzebne są w gospodarce. Przekrojowo to jest około 2000 zawodów, ale gdybyśmy spojrzeli na to w ujęciu ilościowym, to trzeba stwierdzić, że jednak przeważa popyt na osoby, które posiadają wykształcenie zawodowe i średnie zawodowe. Najwięcej brakuje nam pracowników różnego rodzaju przemysłowych, rzemieślników, operatorów różnego rodzaju maszyn.
Powiat białostocki chociażby, tutaj jeszcze odnoszę się do tego barometru zawodów, duży deficyt. Betoniarze, zbrojarze, brukarze, cieśle, dekarze, blacharze, diagności samochodowi, murarze, tynkarze. Tutaj pojawiają się pielęgniarki i położne, ale to chyba taki mały wyjątek, więc chyba to jest to, o czym pani mówi.
Jeżeli chodzi o zawody takie jak pielęgniarki, tak, to nie można tego potraktować też w kategorii wyjątku. Ale gdybyśmy spojrzeli na ujęcie popytu o pracę, na pracę od strony poziomu wykształcenia, tak, to biorąc pod uwagę osoby, które kończą studia wyższe i analizując popyt w tych zawodach, to największy popyt obserwujemy jednak na zawody z branży IT. Różnego rodzaju programiści aplikacji. 5 zawodów z tej branży znajduje się w pierwszej dziesiątce zawodów wymagających wyższego wykształcenia, najczęściej poszukiwanych na rynku pracy. Oczywiście nie są.
Mówimy
nie
tutaj jest to o skali Polski czy skali regionu?
Województwa
Podlaskiego.
Województwa Podlaskiego. Tak, jest to związane po prostu z powszechną cyfryzacją gospodarki, z przenikaniem tych technologii informacyjno-komunikacyjnych do wszystkich dziedzin naszego życia.
Tutaj też mam wrażenie, przepraszam, że tak się wtrącam, mam wrażenie, że firmy zagraniczne, duże koncerny, światowe marki informatyczne też zlecają na całym świecie podwykonawcom różne prace, no i my też jesteśmy tego beneficjentem, mam tu na myśli podlaską branżę podlaskiej IT.
Znaczy dużo słyszymy właśnie o rozwoju branży informatycznej w naszym województwie. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że powszechna cyfryzacja gospodarki światowej powoduje, że ci specjaliści są poszukiwani wszędzie. I to, czy my się wybijemy tak naprawdę w tej branży jako województwo, będzie zależało nie od tego, ilu wyprodukujemy specjalistów IT, tylko od kreatywności tych specjalistów, prawda, i dostarczanych przez nich usług, tak, produktów, czyli po prostu czegoś na miarę innowacyjnego, na taką miarę, która pozwoli nam konkurować na rynku światowym. To jest pytanie, czy będziemy konkurować z Microsoftem, czy nie. Troszeczkę w tym kierunku to idzie. Czy naprawdę to zapotrzebowanie na pracę tych specjalistów spowoduje, że w naszym regionie wykształcą się na tyle produkty tego sektora, na tyle konkurencyjne, które rzeczywiście pozwolą nam zaistnieć na skalę światową.
Gdzieś w języku branżowym informatycznym w województwie podlaskim pojawia się już takie pojęcie Puszcza Krzemowa. Nie wiem, czy to jest na wyrost określenie, czy takie życzenie, czy tak faktycznie jest.
Szczerze mówiąc, trudno powiedzieć, dlatego że to jest branża, która jest bardzo trudna do obserwacji. Zapotrzebowanie na tą kategorię specjalistów występuje praktycznie w każdym sektorze gospodarki. Mhm. Nie da się wyróżnić jednoznacznie, wyodrębnić jakiejś takiej branży jak informacja, komunikacja, która rzeczywiście funkcjonuje w naszej polskiej klasyfikacji działalności, ale łączy w sobie tyle małych, różnych elementów, między innymi dziennikarstwo, także nie pozwala jednoznacznie ocenić, na ile ta branża, znaczy, może inaczej, branża IT jest po prostu bardzo niejednolita, tak? Ci specjaliści są potrzebni i w rolnictwie, i w przemyśle, w automatyce, w każdej po prostu branży, która funkcjonuje w naszej gospodarce. Więc trudno o tym powiedzieć. Niemniej jednak chciałam powiedzieć, że w skali kraju nie mamy tutaj wyników, że tak powiem, na poziomie województwa, ale jest taki indeks DESI, opracowywany przez Komisję Europejską, który bardzo dobrze, w ramach którego bardzo dobrze oceniani są polscy specjaliści od informatyki, pomimo tego, że nie jest to kategoria specjalistów stanowiąca jakiś znaczący udział w liczbie absolwentów opuszczających nasze polskie uczelnie wyższe. Niemniej jednak potencjał tych osób zaznacza się w skali światowej. On jest doceniany. No ale z drugiej strony dobrze wszyscy wiemy, że o ile produkcję lokujemy w Chinach, tak, w obecnym świecie, to usługi IT najczęściej lokujemy w Indiach.
Czyli konkurujemy z Indiami? Wciąż niskimi wynagrodzeniami. Pani Izabelo, pytanie o Politechnikę Białostocką, o te kierunki. Informatyka to jest, jak słyszymy, kierunek, na który warto się udać, będąc młodym człowiekiem, planując swoją karierę naukową i zawodową. Co jeszcze warto studiować, ażeby być spokojnym o miejsce na rynku pracy i dobrą płacę?
To znaczy, ja myślę, że trudno jest powiedzieć, jakie kierunki są najbardziej oblegane i czy na jaki kierunek warto się zdecydować. Ja myślę, że trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim swoje preferencje zawodowe i predyspozycje, ponieważ pomimo tego, że jest duże zapotrzebowanie na programistów, jeżeli ktoś nie ma do tego drygu, nie nadaje się, to niestety musi mieć tą świadomość i nie iść na siłę na informatykę, ale nawet zostać kulturoznawcą, tak, jeżeli jest to mój konik, ja się w tym realizuję i to jest moje zainteresowanie i na pewno w tym znajdę pracę. Więc trudno jest tu powiedzieć, natomiast osoby, może w ten sposób, osoby, które nie mają jeszcze, tak jakby nie wiedzą, co chcą robić w życiu, bo inna sprawa jest, jak ktoś jest tak, nie wiem, potrafi projektować, no to idzie na architekturę, potrafi ładnie rysować, idzie na akademię. Natomiast są osoby, które nie mają zbyt takich szczególnych zainteresowań. Myślę, że warto wtedy pójść na kierunek taki bardziej interdyscyplinarny właśnie, który daje szerokie horyzonty, szerokie możliwości. To tak jak kiedyś mieliśmy w ogólniaku, w szkole średniej, możliwość profilu ogólnego, tak, wyboru, więc to były osoby, które nie do końca były sprecyzowane.
Ja chciałam jeszcze ze swojej strony zwrócić uwagę, że rozmawiając o zawodach, zapominamy teraz o pewnym takim ważnym elemencie, na który zwrócił uwagę na początku dyskusji Sebastian. Dzisiaj zawód nie jest jakby kategorią jednoznacznie określającą naszą pozycję i nasze szanse na rynku pracy, ale właśnie to, o czym teraz powiedziała Izabela, jeszcze kwalifikacje. To nie wystarczy, że skończymy studia na kierunku programista aplikacji, tak, ale my musimy pod potrzeby pracodawcy znać konkretne oprogramowanie. Tak, te oprogramowania, systemy są na tyle różne, że no nie ma takiego jednego ogólnego lekarstwa, tak, że ktoś właśnie po skończeniu tego kierunku informatycznego zaistnieje tak naprawdę na rynku pracy.
No i tutaj nawiązując do słów przedmówczyni, no tutaj rzeczywiście my jak gdyby często myślimy na skróty i zapominamy, że nawet trzymając się takich formalnych regulacji, tak, zawody są generalnie dzielone na zawody regulowane i nieregulowane, tak, czyli te zawody regulowane to załóżmy, no chociażby przykład, no nie wiem, lekarza, tak, gdzie tutaj no nie ma innej możliwości, żeby tutaj zostać lekarzem, aniżeli kończywszy tutaj Uniwersytet Medyczny i no jest tutaj jak gdyby wymagany pewien jak gdyby ciąg, tak, jak gdyby tego, to znaczy raz musimy mieć określone wykształcenie i musimy też, no nie wiem, no prawnicy też to załóżmy przykład jak gdyby takiej grupy, gdzie musimy być magistrem prawa, żeby tutaj no wejść w jakąś korporację, przejść odpowiedni cykl tutaj aplikacji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gro jak gdyby no tutaj tych zawodów, tak, jeżeli no tak wrócilibyśmy na chwilę do tego barometru, od którego zaczęliśmy, okazuje się, że są to zawody no nieregulowane, czyli tak jak tutaj usłyszeliśmy przed chwilą, to generalnie no jak gdyby inwencja z jednej strony pracodawcy, tak, bo to on jak gdyby tutaj określa zapotrzebowanie jeżeli chodzi o stanowisko, które ma do obsadzenia i może się okazać, że jak gdyby tutaj jak gdyby no, jakieś wykształcenie to podstawowe, które wydawałoby się, no nie ma nic wspólnego jak gdyby tutaj z profilem działalności i właśnie z tym stanowiskiem, okazuje się może być jak gdyby przewagą tego człowieka, tak? Natomiast no też myślę, że poszliśmy tutaj w stronę no właśnie tych zawodów no i w stronę jak gdyby tutaj studiów wyższych, tak? Natomiast no wracając do tego, co pan redaktor zasygnalizował, jeżeli chodzi o potrzeby tutaj konkretnie jak gdyby w powiecie białostockim, tak? Okazuje się jak gdyby gro jak gdyby tych zawodów deficytowych, tak, to są zawody, które no, nie wymagają tutaj ukończenia studiów wyższych, tak? No i
to chociaż... też moje pytanie, jak wygląda kształcenie zawodowe?
No i myślę, że to kształcenie zawodowe wygląda coraz lepiej, tak? Bo my też jakoś tak przywykliśmy do takiego narzekania na szkoły zawodowe, tak? Natomiast no, przynajmniej no, z mojego rozeznania, tak? A śmiem twierdzić, że no takowe też w jakiejś mierze posiadam, no bo okazuje się, że Wojewódzka Rada Rynku Pracy, która no, funkcjonuje w strukturach samorządu województwa, jest takim organem opiniodawczo-doradczym marszałka, no między innymi opiniuje uruchamianie takich kierunków, no i muszę jak gdyby powiedzieć, obserwując jak gdyby tutaj pewną ewolucję, tak, no bo tutaj jest, musi być też zachowany pewien ciąg formalny, jeżeli chodzi o uruchomienie takiego kierunku, no jest wymagana opinia, to znaczy do tej pory były wymagane dwie opinie, powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia, teraz jesteśmy w okresie takiej transformacji od 1 września, jak gdyby tego roku, jak gdyby te przepisy będą jeszcze bardziej zaostrzone i okazuje się, co, że jak gdyby szkoła, która aplikuje, to, która planuje uruchomić taki kierunek, no też musi między innymi pozyskać taką opinię. Okazuje się, że te inaczej, że szkoły, które tutaj planują uruchamianie tych kierunków, są coraz lepiej przygotowane, tak, jeżeli chodzi o rozeznanie rynku, bazę, współpracę z potencjalnymi tutaj pracodawcami, którzy jak gdyby już uczestniczą w tym cyklu kształcenia, także myślę, że tutaj sytuacja wygląda coraz lepiej. No, inną rzeczą jest jak gdyby no tutaj jednak podaż, tak, jak gdyby tutaj tak, jak gdyby mówi inaczej, no bo mówi się, że uczniowie tak głosują nogami, tak, także no okazuje się czasami, że pomimo jak gdyby tutaj właśnie potrzeb rynku, bardzo dobrych chęci organu prowadzącego i dyrektora szkoły, który planuje tutaj uruchomić dany kierunek, okazuje się, że jak gdyby no często tego kierunku nie daje się uruchomić, tak, ale...
Nie ma chętnych uczniów,
mówiąc. Nie ma chętnych uczniów, tak, no ale to właśnie...
Czyli wygląda to tak, że dyrekcja, nauczyciele, osoby, które zarządzają oświatą, współpracują z biznesem, mają tę świadomość, niekoniecznie jeszcze mają tę świadomość uczniowie, no bo ja pamiętam ze swoich czasów szkolnych, mówiąc kolokwialnie, że to był obciach. Szkoła zawodowa, szkoła techniczna, nie wszyscy chcieli uczyć się w tego typu placówkach, woleli iść do ogólniaka, no bo tak, tego wszyscy chcieli, taki był trend, to było modne, fajne i chyba wciąż nad tym musimy popracować.
No ja myślę, że tutaj przepraszam, tak kontynuując troszeczkę jak gdyby to, co powiedziałem wcześniej, no myślę, że tutaj zmienia się też troszeczkę obraz postrzegania jak gdyby tej szkoły zawodowej. Myślę, że tak dociera do nas powoli wszystkich, że wykształcenie zawodowe no nie stoi na przeszkodzie do jak gdyby podnoszenia wykształcenia ogólnego, czyli można jak gdyby mieć jak gdyby tutaj dobre wykształcenie techniczne i to w żaden sposób jak gdyby tutaj nie blokuje jak gdyby takiego rozwoju jak gdyby osobistego i uzyskiwania kolejnych tutaj poziomów wykształcenia.
Mamy takie przykłady szkół, choćby w Białymstoku. Proszę bardzo.
Na pewno sytuacja w zakresie kształcenia zawodowego się zmienia, to niewątpliwie, ale zawsze jest jedno ale. Wydaje mi się, że z jednej strony obserwujemy taką sytuację, że następuje deprecjacja, dalsza deprecjacja kształcenia zawodowego na poziomie zasadniczym zawodowym. Na pewno jest to spowodowane w dużej mierze preferencjami uczniów, którzy, tak jak pan powiedział, tak traktują jako obciach pójście do szkoły zawodowej. Liczba uczniów i absolwentów szkół zasadniczych zawodowych zmniejsza się z roku na rok. Poza tym mamy taką ciekawą sytuację, że pomimo, iż w ofercie kształcenia szkół zawodowych funkcjonuje stosunkowo dużo zawodów, to właśnie nie ma chętnych na te kierunki. Te kierunki są po prostu zerowe w zakresie przyjęć i w zakresie absolwentów. Co więcej, 50% uczniów szkół zawodowych uczy się tylko i wyłącznie w 10 zawodach. Są to takie zawody jak technik informatyk, technik żywienia, usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik usług kosmetycznych, technik administracji i kilka jeszcze pokrewnych zawodów. Czyli są to zawody kształcone na poziomie średnim zawodowym. Rozmawialiśmy o barometrze i widzieliśmy tak, że największe zapotrzebowanie jest na takie zawody jak murarze, tynkarze, ślusarze. To są zawody kształcone na poziomie zasadniczym zawodowym. Mamy taką sytuację, że nasza młodzież nie chce się uczyć w tych zawodach na poziomie zasadniczym zawodowym i pojawia się ogromny problem, bo rynek pracy potrzebuje tych zawodów, natomiast uczniowie, jeżeli już wybierają szkoły zawodowe, to wybierają technika. w technikach najczęściej wybierają 10 zawodów właśnie, o których wspomniałam, natomiast nie chcą się uczyć jako murarze i tenkarze. No i mamy sytuację taką, która pokazuje, że na przykład na rynek pracy, załóżmy, wchodzi rocznie 8 murarzy tenkarzy, a mamy 115 ofert pracy, tak, w ujęciu ilościowym.
Rozmawialiśmy o kształceniu zawodowym przed przerwą i jeszcze tutaj dokończmy ten wątek. Czy kształcenie zawodowe, czy dobrą metodą na rozwój, na zachęcenie ludzi do kształcenia zawodowego nie byłoby organizowanie tego typu kierunków, które zapewniałyby uczniom od razu zatrudnienie przy współpracy z konkretnymi firmami, uczymy konkretnego fachu i mamy konkretne miejsce na rynku?
Zdecydowanie tak. My jesteśmy
Sebastian Rynkiewicz.
Świeżo po rozmowie z jedną ze szkół zawodowych, gdzie już na pierwszym roku, w zasadzie w pierwszej klasie, tak, bo to nie są studia, uczeń trafia do firmy i zarabia pieniądze. Czyli to jest jakby system, gdzie mamy czas pracy w firmie i wraz z kolejnymi latami edukacji, druga, trzecia klasa, ten zakres czasu się zwiększa i też wynagrodzenie się zwiększa. To, co jest, wydaje mi się, unikalną możliwością dla młodego człowieka w wieku, nie wiem, 14-15 lat, że nie mam kieszonkowego, nie jestem uzależniony od rodziców, ale dostaję pieniądze za pracę. Myśmy rozmawiali tutaj o kierunku mechatroników i co jest bardzo istotne, ten kierunek jest atrakcyjny. Nad tym pracujemy z partnerami międzynarodowymi, którzy właśnie na poziomie promocji popełnili kilka błędów, gdzie przygotowali duże zaplecza technologiczne, zostały zainwestowane środki w system, a się okazało, że później nie było chętnych, bądź nie zostały właściwie przedstawione zawody. My trochę z innej strony podchodzimy, staramy się na początku pokazać jakby atrakcyjność pracy, bo tak jak nasza nazwa, klaster obróbki metali, no 11 lat temu była kojarzona z trudną, ciężką fizyczną pracą. Dzisiaj to są często sterylne warunki, maszyny numerycznie sterowane, głównie praca z komputerem, z robotem, czy ograniczająca się do przyciśnięcia przycisku czy zaprogramowania urządzenia, a nie przenoszenia kilogramów czy ton stali w przeciągu miesiąca, więc ten schemat pracy zupełnie się zmienił. Bardzo dużo kobiet się pojawia w zawodzie, które często wyprzedzają jakby mężczyzn, bo są dużo bardziej z racji naturalnych, skrupulatne, bardziej delikatnie precyzyjną obróbkę są w stanie zrobić. Także te trendy, wydaje mi się, że to, o czym rozmawialiśmy przed przerwą, w pewnym momencie byśmy trochę zapomnieli i wręcz zdeprecjonalizowali kwestie zawodowe, gdzie w praktyce okazuje się, że to, o czym mówiła Iza, predyspozycji takich technicznych ma mniejsza część populacji i to są dużo trudniejsze kierunki do ukończenia, wymagające większego nakładu pracy. I ja się w pełni zgadzam, że jak ktoś nie ma predyspozycji, no to nie warto, żeby szedł na programistę czy na operatora, tak? No bo sam siebie nie przeskoczy.
Czy jest szansa na to, żeby te predyspozycje w sobie odkryć już po tym, jak zakończyliśmy kształcenie? Czy jest nadzieja na to, że nawet jeżeli jesteśmy w tej niebieskiej części, tu spoglądam na barometr zawodów, w tej nadwyżce, czy jest szansa na to, żeby przenieść się do tej pomarańczowej, gdzie jest deficyt?
No ja myślę, że na pewno tak, bo tutaj no, skupiliśmy się na tym kształceniu jak gdyby w formach
edukacji,
szkolnych, tak natomiast no, pamiętajmy jak gdyby o tym szeroko rozumianym kształceniu ustawicznym i tych pozaszkolnych formach edukacji, tak, czyli mamy na dzień dzisiejszy na rynku takie możliwości jak kurs umiejętności zawodowych, kwalifikacyjne kursy zawodowe, tak, które dają jak gdyby tutaj możliwość uzyskania tych specjalistycznych umiejętności, tak, no słyszeliśmy na początku jak gdyby no cały czas jest problem ze spawaczami, czyli no jak najbardziej jak gdyby na dzień dzisiejszy no są takie możliwości prawne i też finansowe, tak, no bo to też z pozycji jak gdyby pojedynczej osoby, która no, tutaj ma problemy na rynku pracy, no to też nie należy do tego podchodzić w taki sposób, że jest ona zdana tylko sama i na siebie wyłącznie. No popatrzmy chociażby tak na regionalny program operacyjny województwa podlaskiego, też są działania, które są dedykowane jak gdyby tutaj właśnie takim formom, no jak gdyby to chociażby no taka formuła bonów tak zwanych, tak szkoleniowych, gdzie tutaj też jak gdyby ich część jak gdyby no jest alokowana tutaj w kierunku właśnie takich umiejętności, które pozwalają na bycie właśnie takich twardych umiejętności zawodowych. No też pamiętajmy o Krajowym Funduszu Szkoleniowym, który jest taką wydzieloną częścią Funduszu Pracy. Jest skierowany co prawda do przedsiębiorców, do pracodawców, ale tam też istnieje taka możliwość, ażeby tutaj no, wystąpić ośrodki, tak, które pozwolą, ażeby no, załóżmy no, część kadry przekwalifikować tak, w kierunku, no bo tam też mamy takie obostrzenie, że jak gdyby no, to przekwalifikowanie musi być właśnie w kierunku tych zawodów, no, które są deficytowe na rynku pracy. Tak? Także myślę, że na dzień dzisiejszy no, jesteśmy w takiej dobrej sytuacji, że no, można wskazać kilka źródeł, no, które no, wszystko wskazuje na to w najbliższym czasie nie znikną, a które no, dają możliwość, ażeby te deficyty na rynku pracy uzupełniać, niwelować.
Tutaj chyba należałoby jeszcze dodać, że województwo podlaskie jest jedynym z polskich województw, które we wdrażaniu właśnie bonów szkoleniowych przyjęło taką formułę popytową, która polega na tym, że każda osoba indywidualnie może zdecydować, tak, jaki wybierze kierunek właśnie kształcenia zawodowego, jaką formę kształcenia zawodowego, wybrać sobie firmę, w której się przeszkoli i przygotować do odpowiednich właśnie egzaminów kwalifikacyjnych.
Tutaj oprócz przekwalifikowania jest jeszcze jedna z możliwości, o której chyba wspomnieliśmy, ale nie rozwinęliśmy tego wątku, czyli ta mobilność, bo to, że nie ma dla nas pracy w Białymstoku, nie oznacza tego, że nie ma tej pracy w Łomży, Suwałkach, Monikach, Grajewie czy w innym miejscu w regionie i niekoniecznie trzeba jechać do Warszawy, niekoniecznie trzeba emigrować za granicę, żeby to zatrudnienie znaleźć.
To jest, myślę, wątek, który jak gdyby często nam umyka, tak, bo właśnie, tak jak wspomniał pan redaktor, jak gdyby do tej pory, jak gdyby często, jak gdyby te pierwsze myśli, tak, jeżeli mieliśmy do czynienia z osobą, która no tutaj nie mogła się odnaleźć na tym lokalnym rynku pracy, no biegły gdzieś tam za granicę, tak. Na dzień dzisiejszy, no jesteśmy, myślę, już mądrzejsi o te doświadczenia, wiemy, że często to jest tak, że jak gdyby biorąc pod uwagę różne elementy, również wysokość wynagrodzenia, tak, okazuje się, że no ta praca jest do znalezienia gdzieś bliżej i to czasami właśnie kwestia, no nie wiem, no też może kilku takich może prostszych zabiegów, tak, które też wymagają tutaj określonych nakładów i określonych poświęceń, ale na pewno są one mniejsze, aniżeli tutaj decyzja o emigracji za granicę.
No właśnie, ten wątek chciałem jeszcze poruszyć, ale już raczej nie zdążymy. Wynagrodzenia to jest to, na co pracownicy najczęściej zwracają uwagę i to szczególnie ci wykwalifikowani, którzy mogą sobie pozwolić na szukanie pracy, na wybrzydzanie na tym rynku. 77% z ankietowanych wymieniają ten czynnik jako na pierwszym miejscu, jako atrakcyjność pracodawcy, czyli po prostu wynagrodzenie i benefity, stabilność zatrudnienia.
Myślę, że tutaj jest też bardzo ciekawy trend. Ja mogę powiedzieć o firmach klastrowych, gdzie przez to, że bardzo dużo produktów oferujemy na rynki zagraniczne, czyli mamy bardzo duży wskaźnik eksportu, większe marże, większe ten i konsekwencją tego, że te zarobki stają się coraz bardziej atrakcyjne i to jakby widzimy na twardych liczbach, na twardych wartościach. Pamiętam swego czasu rozmowę z dyrekcją Urzędu Marszałkowskiego, że stwierdziła, że chyba w takim razie czas pójść zająć się operatorem obrobiarki numerycznie sterowanej, bo pensje zaczynają być porównywalne. Ale to pokazuje, że jeżeli to trochę jest związane z ekonomią, tak? Jeżeli my swoją pracę zarobimy dla firmy, to firma wtedy nie ma problemu dzieleniem się zyskiem. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wytworzyć wartości dodanej, no to pojawia się problem tego wynagrodzenia. Także myślę, że w tym aspekcie firmy skupione w klastrze, czy właśnie ta koncepcja Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości daje możliwość po prostu generowania większych przychodów, większych zarobków i wtedy naturalnie pójdzie wynagrodzenie za tym.
I tym optymistycznym wątkiem zakończmy naszą dyskusję. W Polskim Radiu Białystok gościliśmy dziś kierownik referatu Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Urzędu Marszałkowskiego Edytę Domrowską.
Dziękuję.
Kierownik Biura Karier Politechniki Białostockiej Izabela Stankiewicz.
Dziękuję.
Koordynatora klastra obróbki metali Sebastiana Rynkiewicza.
Do usłyszenia.
I wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Jarosława Sadowskiego.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę wiadomości, później popołudnie z Polskim Radiem Białystok i Andrzej Bajgus. Proszę przygotować długopisy i notesy, bo przygotowaliśmy dla Państwa matematyczną zagadkę z okazji Dnia Liczby Pi. Dziękuję za uwagę, Adam Janczewski.